Słyszeliście ten huk? To wali się, proszę Państwa, wiara w klimatystyczny alarmizm w zachodnich społeczeństwach i mnie się ten odgłos bardzo podoba. Tak jak kiedyś lider Dead Kennedys, Jello Biafra, mówił, że lubi wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji, tak ja lubię wizualizować sobie właśnie ostateczny krach klimatystycznego alarmizmu. Zwłaszcza, że coraz więcej jest przy tej okazji spektakularnych apostazji. Odchodzą od klimatystycznej wiary dawni klimatystyczni aktywiści, a przy okazji dowiadujemy się coraz więcej o naturze tej klimatystycznej wiary. I jest to bardzo, bardzo ciekawe oraz pouczające. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zostańcie tutaj ze mną, czyli z Rafałem Wosiem, autorem audycji Woś Wnet na falach Radia Wnet i w internecie na YouTubie. Zbliża się wielkimi krokami 20. rocznica premiery filmu Niewygodna Prawda. Ten film, a w zasadzie dokument, opowiadał o kampanii na rzecz budowy świadomości klimatycznego zagrożenia, którego podjął się były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore. To było zaraz po tym, jak Gore przegrał wybory prezydenckie z George'em Bushem juniorem w roku 2000 i oddał się właśnie takiej aktywności. Po paru latach tej kampanii powstał pomysł, żeby o jego działalności zrobić film i ten właśnie film w reżyserii Davisa Guggenheima wszedł do kin dokładnie 20 lat temu, wiosną 2006 roku. Film został wtedy obsypany nagrodami, w tym dwoma Oscarami, a sam Gore też na całej sprawie nie stracił, bo dostał i Nagrodę Nobla i stał się pierwszym zielonym celebrytą i jak powiadają jednym z pierwszych zielonych milionerów, którzy na swojej działalności całkiem nieźle wyszli. Problem z tym filmem był jednak poważny. Z jednej strony film Niewygodna Prawda stał się takim klasykiem, takim fundamentem w budowaniu zjawiska klimatycznego alarmizmu. To zaś zjawisko stało się podstawą dla bardzo realnych polityk klimatycznych w wielu zachodnich krajach, właściwie we wszystkich zachodnich krajach, od Stanów Zjednoczonych do Europy. Im więcej czasu mijało jednak od premiery Niewygodnej Prawdy, tym bardziej było widać, że wiele zawartych tam tez i przepowiedni a la Gora no jakoś nie chce się spełniać. No bo wyliczmy. Al Gore i w filmie, i w swoich następnych wypowiedziach no, kreślił taką wizję radykalnego podniesienia się poziomu mórz i oceanów. Według Gora miała woda w zbiornikach wodnych na kuli ziemskiej miała się podnieść nawet o 7 metrów, co miało doprowadzić do zalania sporej części obszarów lądowych, w tym takich zamieszkałych przez ludzi aglomeracji, jak na przykład amerykańska Floryda. Według Gora miało się to stać w najbliższej przyszłości. 20 lat później? Czy Floryda jest pod wodą? Raczej nie. Czy pod wodą są inne miejsca na świecie, których zalanie przewidywał swoimi alarmistycznymi tezami Al Gore? Też nic takiego nie nastąpiło. No ale to nie koniec. Była też wzruszająca historia o misiach polarnych, tych sympatycznych, sympatycznie wyglądających istotach, które, tak przynajmniej głosił Al Gore przez lata, miały wyginąć właśnie wskutek topnienia pokrywy lodowej w miejscach, gdzie zamieszkują. No, lata minęły, a hekatomba wśród populacji polarnych niedźwiedzi no, bynajmniej też się nie wydarzyła. A co z afrykańskimi śniegami? Gore przekonywał, że na górze Kilimandżaro w ciągu mniej więcej dekady nie będzie już pokrywy śnieżnej. 20 lat później pokrywa śnieżna wciąż na Kilimandżaro jest. miały też świat nawiedzić coraz bardziej intensywne huragany. No tylko, że jak obliczyli meteorolodzy, to wcale nie jest tak, że w ostatnich 20 latach mamy do czynienia ze zwiększoną intensywnością wielkich huraganów. Nawet można powiedzieć, że jest odwrotnie. Film Gora wchodził na ekrany kin rok po wielkim kataklizmie, jaki wywołała na południu Stanów Zjednoczonych, głównie w Luizjanie, jaki wywołał huragan Katrina. Od tamtej pory czegoś takiego Ameryka nie doświadczyła. Jeszcze rafy koralowe, jeszcze znikające pod powierzchnią oceanu wyspy. To wszystko miało się wydarzyć i to się nie wydarzyło. Al Gore i klimatyści, alarmiści, którzy szli jego śladami, cały czas przesuwali granice, ten moment, w którym te straszne wydarzenia wreszcie nastąpią. Miało to się zdarzyć za kilka lat, potem za dekadę, potem za dwie dekady i tak na to czekamy, a właściwie nie czekamy, bo nie chcielibyśmy, żeby to się wydarzyło. Natomiast powraca pytanie, czy to nie jest tak, że ten stale oddalający się horyzont przepowiedni zawartych w tak klasycznych alarmistycznych pozycjach, jak na przykład niewygodna prawda, czy to nie jest tak, że ktoś nas tutaj robi w konia. To było i to trwa przez ostatnie 20 lat, ale mam wrażenie i nie jestem w tym wrażeniu odosobniony, że coś się tutaj w tym nomen omen klimacie zmienia. Oto ostatnio mamy do czynienia z bardzo ciekawymi apostazjami. Używam słowa apostazja bardzo świadomie, nie jest to bynajmniej żadna metafora. Apostazja, czyli wyrzeczenie się wiary, jest zjawiskiem, wydawałoby się, przyporządkowanym do systemów religijnych. Natomiast jeżeli zdefiniować klimatyzm jako taką współczesną religię, religię, która weszła dla wielu zeświadczonych, wyzutych z tradycyjnych wierzeń, w tym z chrześcijaństwa, post nowoczesnych społeczeństw, no to w to puste miejsce w bardzo wielu przypadkach weszła właśnie wiara klimatystyczna ze specyficznym systemem wierzeń, z własnym przekonaniem o nadchodzącej apokalipsie, no, wypełniająca wszelkie znamiona dobrej, porządnej religii, która z jednej strony nas trzyma w pionie, z drugiej strony zmusza do działania. To nie jest tak, że te wyjścia z klimatystycznej sekty zaczęły się dziś. One były w zasadzie od początku trwania tego fenomenu, jeszcze na długo przed pojawieniem się niewygodnej prawdy. Jednym z pierwszych takich buntowników, który wyszedł porzucił klimatyzm, był Patrick Moore, kanadyjski działacz, aktywista i założyciel tamtejszego Greenpeace'u. On porzucił wtedy jeszcze nie klimatyzm, a ekologizm już pod koniec lat 80., bo, cytuję, powiedział, że ten ruch porzucił naukę i logikę na rzecz emocji i sensacjonizmu. W ostatnich latach takich historii jest dużo więcej. Nawet trafiają one do nas na polski rynek. Być może wpadła Państwu w ręce 2 lata temu taka książeczka wydana przez wydawnictwo H-Art. Autorem tej książki jest angielski pisarz Paul Kingsnorth. Kingsnorth też był ekologicznym aktywistą, ale przestał nim być. Napisał na ten temat książkę. Książka nosi jakże wymowny tytuł Zwierzenia nawróconego klimatysty. Polecam Państwu tę książkę, a zanim do niej sięgniecie, takich kilka wycinków z rozmowy, którą mieliśmy z Kingsnorthem jakiś czas temu w tygodniku Solidarność. Dlaczego Kingsnorth porzucił klimatyzm? Oto jego własne słowa. Mówi tak. Wszedłem do ruchu ekologicznego jako romantyczny młodzieniec, który chciał przyrodę chronić przed deprawacją ze strony człowieka. Ale z czasem ruch ekologiczny przekształcił się w bardzo technokratyczną, odgórną machinę, która zdawała się zapominać o swoim pierwotnym celu. Dziś postrzegam go, ruch klimatyczny, jako coś w rodzaju elitarnego projektu, a to uważam za tragedię. Albo w innym miejscu, mówi ten sam Kingsnorth. Myślę, że największym niebezpieczeństwem związanym z dzisiejszym głównym nurtem ruchu ekologicznego jest tendencja do autorytaryzmu. W pewnym sensie jest to nieunikniony rezultat światopoglądu Big Green. Jeżeli wierzysz, że bez podjęcia radykalnych działań Ziemia zmierza ku zagładzie, to wynika z tego bezpośrednio, że demokracja, a nawet swobody obywatelskie staną na drodze do podjęcia takich działań. Zieloni zawsze zmagali się z tym dylematem i zazwyczaj staleje się go ukrywać, ale obecnie obserwujemy to, że już go nie ukrywają. Obserwujemy też współpracę między państwami, korporacjami, wielkimi technologiami i mediami w celu promowania coraz bardziej autorytarnego programu, powiada Kingsnorth. I jeszcze jeden smakowity cytacik. Istnieją wybitni zieloni myśliciele, których kiedyś znałem i szanowałem, a którzy dziś naciskają na koniec rolnictwa. Przejście na żywność hodowaną w laboratorium, szeroki wachlarz środków, które karałyby ludzi pracujących, a naturze przynosiłyby mierne korzyści. Staje się jasne, że większość głównego nurtu zielonych jest sprzymierzona z systemem, któremu kiedyś się sprzeciwstawiała. Jak pisze w swojej książce, powinno być wystarczająco jasne, do czego to wszystko prowadzi. Jednak wielu pozornie świadomych ludzi woli tego nie widzieć. Może jeszcze jeden przykład też z ostatnich lat. Facet nazywa się Steven Kunin i jest, proszę Państwa, fizykiem teoretycznym oraz naukowcem zajmującym się przez całe życie badaniem klimatu. W latach 2009-2011 ów Steven Kunin był zastępcą sekretarza stanu do spraw energetyki, uwaga, uwaga, w rządzie amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy. Powtarzam, w rządzie amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy. Nie żadnego George'a Busha, kowboja z Teksasu, który jak wiadomo chodził na pasku sektora Big Oil, czy też szalonego Donalda Trumpa, który robi to samo. Nie, on był członkiem rządu świętego Baracka Obamy, który wprowadzał dokładnie taką politykę klimatyczną, jaka wynikała z alarmistycznego tonu podrzuconego przez Ala Gora w filmie Niewygodna prawda. Po 2 latach spędzonych w administracji Kunin przestał dla administracji pracować, a potem zrobił coś bardzo dziwnego. W 2014 roku opublikował w The Wall Street Journal taki artykuł, który odbił się bardzo głośnym echem, a w którym Kunin nie mniej, nie więcej tylko poddał w wątpliwość taki bardzo najbardziej fundamentalny klimatystyczny dogmat polegający na tym, że wszyscy naukowcy są zgodni co do tego, że zmiany klimatu są zawinione przez człowieka. Reakcją na ten artykuł był w pierwszym momencie szok, w drugim momencie niedowierzanie, a w trzecim momencie, no zgadnijcie co. No oczywiście, Kunin został skancelowany. Kunina nazwano sługusem sektora paliwowego, a to dlatego, że zanim dołączył do administracji Obamy, faktycznie pracował dla koncernu BP. Tak postępuje się ze wszystkimi, którzy są w sekcie, a potem próbują z niej wyjść. Ale najciekawsze rzeczy dzieją się teraz ostatnio. Jedną z takich bardzo efektownych apostazji to najnowsza, świeżutka historia aktywistki klimatycznej Lucy Biggers. Lucy Biggers przez wiele lat pracowała właśnie jako aktywistka, influencerka i dziennikarka. To już jest nowe pokolenie działające, czujące się w świecie nowych mediów, mediów społecznościowych jak ryba w wodzie. Biggers miała wtedy poglądy takie jak trzeba, pracowała z tymi, z którymi pracować trzeba i alarmowała, że z klimatem dzieje się źle. No ale coś się stało, coś się wydarzyło. Ostatnio Lucy Biggers przeszła na drugą stronę. Wyszła z sekty i zaczęła, co gorsza, o tym opowiadać. Udzieliła takiego długiego wywiadu May Sulkin. Można sobie ten wywiad znaleźć i posłuchać. Ja tutaj przytoczę tylko parę najsmakowitszych cytatów, bo one bardzo dobrze pokazują, jak działa klimatyzm od środka i jak można na niego spojrzeć właśnie oczami kogoś, kto był tam w środku, a teraz już w środku nie jest. Zaczyna się od tego, kiedy Biggers tłumaczy, dlaczego, co tam robiła i dlaczego właśnie w ruchu klimatystycznym. No, powiada ona tak. W ruchu na rzecz obrony klimatu spędziłam połowę tej części mojego życia, kiedy miałem 20 parę lat. Zajmowałam się mediami społecznościowymi, spędzałam bardzo dużo czasu w internecie na scrollowaniu, a algorytmy podpowiadały mi cały czas podobne treści związane właśnie z ochroną klimatu. Samo utwierdzenie następowało. Dlaczego to robiłam? Chciałam pomóc swoją aktywnością medialną. Chciałam pomóc działaczom klimatycznym nagłośnić to, co robią. Kierowało mną wówczas poczucie sprawiedliwości. Uważałam, że to niezrozumiałe, że świat się kończy, a tak mało ludzi o tym mówi. Postanowiłam zacząć od siebie i robić wszystko, aby te kwestie nagłośnić. Klimatyzm dał jej poczucie celu, tożsamości, także wynikał z chęci uniknięcia poczucia winy związanego z przynależnością do, jak to się ostatnio mówi, uprzywilejowanej klasy białych Amerykanów. Znowu Biggers. W tamtym czasie miałam poglądy bardzo lewicowe i obracałam się praktycznie wśród ludzi o dokładnie takich samych zapatrywaniach. Miałam też poczucie szczególnego zobowiązania z uwagi na fakt, że jestem biała i przez to uprzywilejowana. Rdzenni Amerykanie byli tymi dobrymi, a więc tak, że wszystko to, co robili, musiało być dobre. Zły był rząd oraz ideologia kapitalistyczna. To zło i opresja, któremu należy się sprzeciwstawić za wszelką cenę. I dalej, ta sama Lucy Biggers. Działalność w ruchu klimatystów stała się ważną częścią mojej tożsamości. Byłam szczerze przekonana, że jeżeli nie damy z siebie wszystkiego, świat skończy się najpóźniej za 10 lat. I że każdy, kto podważa to, w co wierzę, albo nawet zadaje na ten temat pytania, jest sprzedawczykiem albo agentem wpływu. Wierzyłam, że jeśli pokonamy dotychczas istniejący wrogi system, będziemy żyli szczęśliwie i pokojowo w harmonii z naturą i z innymi ludźmi. Kiedy działasz, to dalej Biggers, w tego rodzaju ruchu nawet nie wiesz, kiedy przechodzisz od hasła segregujmy śmieci do hasła zniszczyć Zachód. Wątpliwości? Oczywiście, że je miałam. Skupiałam się jednak na tym, co w danej sprawie stanowiło wystający ponad wodę wierzchołek góry lodowej. Moim źródłem poczucia tożsamości stała się grupa, to też ewentualne wątpliwości mogłam uciszać, mówiąc sobie, że inni wiedzą lepiej. Bardzo bałam się ostracyzmu i bycia osamotnioną w swoich przekonaniach. Raczej nie wchodziłam w niuanse, zostawiałam je fachowcom. Moment przebudzenia? To był COVID. W szczycie lockdownu, kiedy wszystko było zamknięte, okazało się, że według wyliczeń klimatystycznych i tak emitowaliśmy za dużo dwutlenku węgla. Pomyślałam sobie wtedy, że chyba nie chcę żyć w świecie zeroemisyjnym, bo już teraz, w czasie lockdownu, mam depresyjny nastrój i nie mam wolności. Na dodatek, nagle nikomu nie przeszkadzały wszechobecny plastik, maseczki, przyłbice, plastikowe ekrany itd. Pomyślałam wtedy, o co tu chodzi? Od 5 lat nie użyłam ani razu plastikowej słomki, żeby chronić klimat, a tu nagle jesteśmy zalani plastikiem, a nikomu to nie przeszkadza? Wyszła więc biedna Lucy Biggers z tego ruchu. No i co się stało? Stało się to, co zazwyczaj stać się w takich razach musi. Nagle stałam się białą, uprzywilejowaną Amerykanką bez parasola, jaki dawała wcześniej działalność w ruchu klimatystycznym. Musiałam na nowo zbudować siebie i oprzeć swoje poczucie tożsamości na innych fundamentach. Ta historia, którą jeśli ktoś chce, może sobie prześledzić ze szczegółami, słuchając całej tej rozmowy daje do myślenia. Jeśli tak wsłuchać się w to, co mówi Lucy Biggers, to no w zasadzie mamy taki klasyczny przykład kogoś, kto jest w środku właśnie sekty. Ta sekta daje tej osobie oparcie, rozwiewa wszelkie wątpliwości, izoluje ją od świata, sprawia, że poglądy mogą ulegać replice, że poglądy mogą się samo utwierdzać i w ten sposób można iść dalej. Widzimy, jak tworzy się właśnie to przekonanie o tych złych po drugiej stronie i nas, którzy walczą o dobro. Widzimy, jak na horyzoncie pojawiają się właśnie te różne takie najważniejsze motywatory naszego działania. Właśnie ów przesuwający się, ale w miarę bliski horyzont zdarzeń, właśnie owa apokalipsa, że już za kilka lat, już za 10 lat, już zaraz wszystko będzie stracone. I dlatego musimy działać tu i teraz. Musimy działać natychmiast. Musimy zacząć też od siebie. Zwróćmy uwagę, że w takich opowieściach jak u Lucy Biggers nie mamy do czynienia z pragmatykami. Nie mamy do czynienia z osobami cynicznymi. To nie są ludzie, którym jest wszystko jedno. Przeciwnie, to są młodzi idealiści, zazwyczaj młodzi. To są idealiści, ludzie, którzy szukają, którzy chcą być częścią czegoś wielkiego. Chcą razem z innymi ludźmi czynić dobro, zmieniać świat na lepsze i nie oczekują tego, że zacznie ktoś inny. Zaczynają od samych siebie. Właśnie te ich szczytne ideały tutaj są tym paliwem, które pcha ich do przodu. Wątpliwości, no właśnie, rozwiewane są zawsze w ten sam sposób. Odsuwamy od siebie. To, co nie zgadza nam się w rachunku, jest eliminowane. Nasz światopogląd musi się zgadzać. W razie czego mamy przecież oparcie w grupie. Grupa daje nam tożsamość. Grupa sprawia, że te wątpliwości można wyciszyć. Grupa też jest w zasadzie czymś, co daje nam fundament. Bez niego mamy wrażenie, że bylibyśmy nikim. Przewrócilibyśmy się. Rozpłynęlibyśmy się w świecie, który pełen jest niebezpieczeństw i innych zagrożeń. A tak nie. Mamy się na czym oprzeć. Strach przed utratą tej grupy jest zazwyczaj tym, co blokuje i nie pozwala zadawać pytań, które mogłyby nas doprowadzić zbyt daleko. Co więcej, nawet po wyjściu faktycznie tak się dzieje. W jednej chwili nie tylko traci się swoją grupę odniesienia, nie tylko traci się tę część tożsamości, trzeba się samemu przed sobą przyznać do tego, że wierzyło się w rzeczy takie, które budzą poważne podejrzenia, ale najczęściej jest się samemu obiektem ataku ze strony dawnych towarzyszy. Właśnie owe zarzuty o to, że jest się tą białą, uprzywilejowaną Amerykanką, która jest zła, bo właśnie taka jest. Ta historia jest moim zdaniem bardzo pouczająca, ale wydaje mi się, że będzie ich więcej. Zresztą podobnego zdania jest jeden z najciekawszych współczesnych autorów, którzy o alarmizmie klimatycznym pisali jako pierwsi. Zresztą jest ten autor, mówię tu o Biernie Lomborgu, duńskim pisarzu. Jest on w ogóle autorem pojęcia klimatystyczny alarmizm. Björn Lomborg napisał kilka tygodni temu taki dłuższy tekst w dzienniku Los Angeles Times i tam postawił właśnie taką tezę, że oto na naszych oczach pęka, wali się klimatystyczny alarmizm. Lomborg wylicza nie tylko zmiany na poziomie politycznym, ale i podobne apostazje, jakich dokonała w ostatnim czasie, choćby ta cytowana przeze mnie aktywistka. Lomborg twierdzi, że to wyjście, to zawalenie się klimatystycznego alarmizmu jest czymś dobrym, że to przyniesie światu pewną ulgę i daje szansę na naprawę tego, co naprawić się jeszcze da. A ja się z Lomborgiem zgadzam, bo tak jak już wam mówiłem, nie tyle lubię sobie wizualizować ostateczny krach systemu korporacji, ale dużo bardziej lubię myśleć sobie, że oto na naszych oczach pęka klimatystyczny alarmizm.